czy to się człowiek spodziewał po 50 latach, że dożyje i przyjedzie tutaj? Swobodnie tak tu jechać, to ładnie wygląda. Ale siło tutaj to. I ludzie sobie nie wyobrażają chyba, jak to było.
Proszę Państwa, już jesteśmy bliziutko. Widać polski cmentarz z prawej strony.
Klasztor wygląda ładnie. Tam niech pani pojrzy, Niemcy tam siedzieli. O proszę, na tych oni tam fortyfikacje mieli. Oni tam bunkry mieli i bili bez przerwy. Tu była gdzieś w jakimś miejscu jakaś taka szopa, stajnia jakaś. I była studnia tam. Jak spragniony poszedł się wody napić Niemiec, to go nasze zastrzelili. Jak z naszych poszedł spragniony wody się napić, to go Niemcy zastrzelili. Napił się, na wieki już więcej nie.
Szczerze powiem Państwu, ja jestem historykiem, ale mam wielki szacunek do źródeł historycznych. A najlepszym źródłem dla mnie to jest pan Zośko. I ja bym sobie nie wyobrażał mówić o bitwie pod Monte Cassino jako historyk, który zna z trzeciej czy piątej ręki, kiedybym nie usłyszał od tego, kto to przeżył, kto walczył.
Pani, to wąwóz był taki 3 kilometry. To na jednym końcu stał żandarm, na drugi żandarm. To myśmy jeździli w nocy, bo ja jeździłem jako kierowca. To na jednym końcu była tablica i diabeł wymalowany na widły tak trzyma i napisano, nie bądź głupi, nie daj się zabić.
Nasz jedynak obiecał, że jak już potem dalej będziemy jechali, opowie nam, ale nie tylko o Monte Cassino. Po prostu Monte Cassino jest jak gdyby elementem końcowym czegoś, co się zaczęło w 1939 roku. A przecież to był pewien proces. Często zapominamy, że wcześniej musiały być łagry, niekiedy taleki, Sybir.
Suniem na północ. Ale ja zobaczył taki okaz pierwszy raz w życiu. Dopiero słonko zaszło, już zora świeci, już słonko schodzi. Noc trwała może 2 godziny, więcej nie trwała noc. Przyjechaliśmy do Kotłasa, miasto Kotłas. Tam rzeka zaraz była, jakaś rzeka wyczegda. Ładują na statek. W nocy ja się patrzę, idzie ten żołnierz, wartownik, bo na czubie stał tam na tym. Taki umarznięty, a to już maj, już po połowie maja. Tu wszystko, drzwina, kwitnie, wiosna, ciepło, a tam, mój patrzę się. On jest taki umarznięty w kożuchu, taki sople wiszcze na tym kołnierzu. Mówię już do chłopaków, już koniec świata, przecież jesteśmy na tamtym, na drugim końcu świata. A pustynia, nic nie widać, las. A z północy tylko krab płynie. Po boku, czy brzegach śnieg leży. No Syberia, coś innego. Pod brzeg podbił i tam nas ładowali. Tam wąskotorówkę już mieli i nas na tę wąskotorówkę, na te wagoniki i wieźli nas może jakieś 20-30 km jeszcze dalej na północ i tam był tor. Od Kotłasa robili go na Kałymę. Bez te lasy, tak. No i tam nam dopiero dali robotę. Taczki i ziemię wozić na nasyp. I tam tak my pokutowali do zimy. Co było? Jedzenie. Jedzenie to było takie podłe, że świat nie słyszał. Kasza jaglana, kasza jęczmienna i owsiana. I to postne na wodzie gotowane. Tylko. Czasem rzucali rybę, ale to ryba nazywała się treska jakaś. Ona tak się lepiła, jak klei. I to jak narzucali w tę zupę, to niemożliwe było do jedzenia, ale człowiek musiał, no co zrobić. Tam nie było wyboru. Chcesz to jeść, a nie tu umrzyj z głodu. A głodowa śmierć to ciężka. Puchnie brzuch na sam przód i to się będzie człowiek męczył. Jak tak podtrzymuje, to się bardzo długo męczy. I chleba dawali tak od wyrabotki. Jakby robił 50% normy, dostał 500 gram chleba. I tak w górę. Ale na kilo to już ciężko byłoby robić. Panie, w 40 roku w jesieni przyjechali doktorki. Badać, czy kto chory bardzo, kto tego. Żody wyrzucało po nogach. Ja miałem kolegę z Jacni, od spod Tramościa. Też taki miał w żodziastym, żogi to wyrzucało. Z braku witamin to wszystko było. Przyjechali te doktorki, obadali tam i tego mego kolegę tam obadali. Naznaczyli im lekarstwo. Witaminy im naznaczyli. SK2 oni nazywali to. Przyszliby z roboty, a tam mówią tak, o, kto ma SK2, niech idzie na kuchnię, to lekarstwo dostanie. Ten mój kolega złapał manaszkę, poszedł, przynosi łyżkę kartofli, takie stołowe. Śmieje się pani, tak było. Łyżkę kapusty, taki kiszony z beczki i szczubetek cebuli, siekany cebuli. On to dostał 2 razy na tę receptę. I już byli czoli.
Jesteśmy na wzgórzu Monte Cassino, klasztor. Z tych ruin zachowała się ta piękna rzeźba świętego Benedykta. Tu mamy orła, który przynosi, widzicie państwo, jedzenie. Kiedy on żył jako eremita, jest taka legenda, że był w sposób cudowny odwiedzany przez zwierzęta, które troszczyły się o patriarchę życia monastycznego, o patrona dzisiejszej Europy, bo tak nasz papież wzorem swoich poprzedników nazywa świętego Benedykta.
Takim słaby gdzieś poszedłem do doktora. Dał mi zwolnienie. I później, jak on wyszedł na obóz, tak mi pachli jabłka. Jabłka, sad tu jest gdzieś, bo jabłka pachną. Ale był tam taki starszy człowiek, ja mówię tak do niego, panie, gdzie tu może być sad? O co tobie chodzi? Ja mówię tak, jak ja wyjdę na ten obóz, to mi pachną jabłka. A on tak patrzy na mnie i mój to organizm potrzebuje. On czerpie to z powietrzem.
Chłodek jest
inny. Tak, powietrze. Tak. Wilgotne troszkę, tak.
Stoimy na jednym z dziedzińców. Jak państwo widzicie, tutaj za tym murem jest jeden, to drugi, tam trzeci, jeszcze czwarty. Jest to typowe dla tej sztuki benedyktyńskiej, gdzie nie tylko było módl się i pracuj, ale też wielki kult dla przyrody. Człowiek też musi mieć możliwość odpoczywania. Przed nami współczesny pomnik przedstawia ojca monastycyzmu zachodniego, świętego Benedykta, który na krótko przed śmiercią, jak gdyby się już zrywał do nieba i tutaj podtrzymywany przez uczniów, on już myśli o tym świecie przyszłym, a oni chcą go zatrzymać dla siebie.
Zrobili rewizję, do wagonów pakowali i wywieźli nas na główny tor wtedy. Gdzie nas powiedzą? Co to będzie? Ale nie drutuje drzwi już. Tylko zostawia drzwi otwarte. O, coś tu jest. Przywieźli nas znów do Gorki stamtąd. Tam nas wyładowali na takie polanie duże. Dali nam coś tam, chleba też. Pynanka budzista tam nam dał chleba. Jak nas tu przywiezie, znów chleba. I my już mamy 20 km pieszo iść. Na drugi dzień przygnali nas do takich baraków. Ja pamiętam, wiele ich tam było, 4 czy 5. Takie wysokie kazarmy, te baraki, drzewiane gdzieś. Mnóstwo ludzi tam zagnali. I tak nas tam trzymają. Upłynęło gdzieś może z tydzień, przychodzi Sowiet i mówi tak, nada zawtra pobryć się, ogolić się, podstroić się, modlitewnia będzie u was, mówi zawtra. Będzie ksiądz. Zrobili ołtarz pani. Wszystko to z baraku wyszło. Narodu mnóstwo. Przyszedł chłopaczek, normalnie ubrany, miał książkę. Czytał Ewangelię Pani wtedy. I mówi tak. Nic nie możemy dzisiaj więcej odprawić, bo nie mamy tego, co nam potrzebno. I on se poszedł. Mówię Pani, że tam nie jak 50 ludzi to nie klęczało przed tym ołtarzem na tym piasku do samego wieczora. Jedno odchodzili, drugie przychodzili. Tak się tam modlili. Ja bez przerwy. Ja bez przerwy się modlę.
Idziemy do krypty świętego Benedykta. Proszę Państwa, klasztor był totalnie zniszczony, ale jak widzicie nawet na zdjęciach, ruiny jakieś były. Pewne fragmenty ostały się. I bardzo szczęśliwie, niewiele tylko została zniszczona ta krypta. Bardzo piękna mozaika. Mozaika jest też autentyczna. Częściowo była zniszczona. Jak widzicie Państwo, są uzupełnienia. Co ona przedstawia? Drzewo życia. Życiem jest Chrystus. Chrystus siedzący na tronie jako władca. On jest początkiem alfa i końcem omega. W rękach trzyma dwa takie narzędzia tej swojej władzy, jak widzicie. Krzyż, a więc cierpienie. I druga, bicz. Pamiętacie Państwo, że jednak no, można być cierpliwym, ale w sprawach Bożych trzeba być nieraz konsekwentnym.
Przyszedł człowiek też tak na barak i mówi, zawtra u was będzie wasz generał. Już zrobili trybunę, mikrofon, tam latają, dmuchają, żeby nie zawiódł, a nikogo nie ma jeszcze. A to każe, wygląda to mnóstwo narodu taki na tym placu. Tak. I do Sowiety, idzie dziadek z nimi w kapeluszu, wisiączynie jakiś oberwany, z laską. Tak chłopaki mówią, to jakiś pewnie dobry komunista. Tyle Sowietów z nim idzie. A on bidak przyszedł, wszedł na tę trybunę i mówi nam tak. Od dziś jesteście wojskiem. Byliście wojsko, mówi. Bo nikt nikogo z wojska ze przysięgi wojskowej nie zwolnił. Czy kto był w więzieniu, czy kto był w obozie, a był zmobilizowany, to wszystko obowiązuje. Przysięga jest wojsko.
To już szósty dziedziniec, który oglądamy. Wzgórze, na którym jest taki monument, to jest to słynne wzgórze 593, z którego, może jakby nam pan nasz uczestnik powiedział, co się działo.
Co się działo? Tam się działa niemiecka artyleria. Biła stamtąd.
Proszę państwa, a tam popatrzcie na tą potężną górę. Ona dominuje ponad 1000 metrów od klasztoru. To jest potężna góra i tam ciężka artyleria waliła w tych ludzi, którzy na tą przełęcz wchodzili. I w klasztorze byli ci obrońcy niemieccy. Także w dwa ognie brano żołnierza polskiego, który tu się dostawał.
Naszych saperów tu wzięli. 5 tygodni leżeli tu. Porobili sobie bunkry. I tak, jak tylko artyleria, pociski, kanonada przeszła, to oni wylatowali z tych bunkrów i mieli odcinki porobione na drogach do kontroli. I jak tylko leja porobiona, to cyk, 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 łopatkami, tak było 3 albo 4 i zarównali i do tej dziury z powrotem do tego bunkra. Bo znowu zaraz będą strzelać, a w którą miejscu trafi, to cholera go wie. Byłem w samochodzie, to ja siedział w tym lesie tam. Może będzie jakieś więcej jak 5 kilometrów od Monte Cassino. Tu jest taka dolina duża, oliwkami zarośnięta, a tam są góry znów. I tam jest wąwóz, tylko jednokierunkowa droga była. I trzeba było wszystko to drogą, tym wąwozem, wszystko dowozić tutaj, w tę dolinę. A Niemcy całe tę dolinę ostrzeliwali, a najprzeważniej ten wąwóz. To bez przerwy. To tylko to było wykorzystywane, był czas, jak Niemcy mieli śniadanie, obiad i kolację. U nich jak to było, święta rzecz jak jedzenie. Wojny nie ma jak jedzenie. Się pani śmieje, tak było. To jak wyczuwali tę przerwę, ten obiad, tę kolację, to kolumny puszczali po 30 parę samotnych i tutaj w te krzaki, do tego lasu, oliwki tutaj rośnie. I to maskowali to wszystko tego. Jak trafił pocisk, to diabli wzięli, a jak nie trafił, no to szczęście było. Mówią ludzie tak, że czasem to wart więcej deko szczęścia, jak kilo rozumu. Ja nie wiem, może ja miał to deko szczęścia. Bo byłem w takich tarapatach, wie pani, że parę sekund. Też z poruszykiem byliśmy, wjechali w sam ogień artylerii. I tam zginęło 9 ludzi. A nam Pan Bóg nasłał człowieka, że nas zatrzymał. Bo jakby nie zatrzymał nas, to byliśmy w sam ten ogień wpadli tam. A widzi pani, człowiek stanął, zatrzymał, informacja to, tamto, wanto. I my się zatrzymali o parę sekund tylko, bo nie było czasu. Szczęście Pan Bóg dał, więcej. Albo to raz. To jest wojna. I tak to było aż do tego 11 czy 12 maja. No i w nocy, gdzieś koło godziny 11 pewnie, rakieta by strzeliła, a tak. I wtedy zaczyna artyleria tam walić. To ja w artylerii nie był, tylko mnie kolega opowiadał. W kąpielówkach tylko i w podkoszulkach. I też nikt nie celował, tylko tam w tę górę bije. Aż potem wojsko rano, piechota poszła i wtedy wypady na bunkry robili. Po trzech, po czterech, bo te bunkry były tak pewnie 100-150 metrów jedno z drugiego tam, w tej górze tam były drążone. I w ten sposób Niemcy byli przygotowane tu na kilka dni tylko. 2-3 dni wybiją, tak jak wybili tamtych poprzedników i mieli spokój. A tutaj przyszły tu inny żołnierz, taki sam cierpliwy jak i oni. Samolotu im nie dopuścili tu z tyłu zaopatrzenia, bo bez przerwy latali i na drogach tłukli. Jeden dzień, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty i przyszedł siódmy i ósmy na ostatku. Jak nie ma co jeść, nie ma co pić, co musi uciekać albo do niewoli, albo do tyłu. Wykurzyli ich stąd wtedy. I to poszło w pioruny. Na ostatku jeszcze nie było pewne, czy tam co jest, czy nie. To zebrali nasze wojsko. Wtedy kierowca, nie kierowca, kucharz, nie kucharz, ordynans, nie ordynans, bo to wojsko trochę na cmentarzach, trochę w szpitalach, trochę tego. To wszystko zebrali, wzięli po tym i obławę na tę górę tutaj. Ale w pół tej góry się wydrapało, to i trąbka zagrała, już nie było dalej po co iść, zbiórkę. I cofnęli się. Flaga zatrepotała na klasztorze. I pani, w ten sposób zdobyte Monte Cassino.
Na tym
białym
to jest pożył polskie woryty.
Proszę państwa, widzimy cmentarz polski. Groby to ta biała przestrzeń. Powyżej grobów z krzewów ułożony wielki krzyż, który przecina się takim pomnikiem. Tam jest orzeł, orzeł w koronie oczywiście.
Byłem na cmentarzu, raz pojechaliśmy tak wieczorem z dowódcą kompanii, to poszedłem tak może jakieś z 10 kroków i wyszedł. W zdjęciach to miało. I tak te zdjęcia wiszali na tym krzyżu. Zobaczyłem takiego chłopaczka, jeszcze niegolony był. Młodzik taki. I wziąłem się, cofnął z tego sądarza, mówię, jak pan szeje, pan idzie dalej. No bo to żal, panie. Tak.
Co w tych bombardowaniach zginęło? Proszę państwa, te wielkie dzieło, które robili benedyktyni, kodeksy. To była biblioteka, która nie była porównywalna z żadną inną na całym świecie, jeśli chodzi o zasób tych starożytnych i wczesno chrześcijańskich kodeksów. Tego już nie ma. Zniknęły dzieła sztuki gromadzone przez wieki. Także oprócz istnień ludzkich, jakie oczywiście stały się tutaj udziałem tej bitwy pod Monte Cassino, to jest też niepowetowana strata. I pewna też duchowość odeszła. Ta tradycja, ten klimat Monte Cassino. Dziś już Monte Cassino nawet w życiu monastycznym nie nadaje tego tonu jak dawniej. Dawniej Monte Cassino to nazwa już była jednoznaczna. No nam dzisiaj się kojarzy raczej nie ze świętym Benedyktem, lecz z bitwą. Szkoda, że znowu tutaj nie ma żadnych napisów polskich, flag polskich. No na szczęście leżą nasi, prawda? No na szczęście w sensie, że coś polskiego pozostało.
Nie mieli zabić, nie zabili. Było tak, pani, o, rozmawialiśmy dopiero, gadaliśmy. Przychodzą chłopaki, oj, on już nie żyje. Tak było, pani. Był taki wypadek, pani, ja wszystkiego pilnował. Z domu miałem tylko medalik. Medalik przeciwko ojcowskim. Tego pilnował, pani. Był kolega z Tomaszowa Lubelskiego, umarł tam. Ze szpitala przysłał taki krzyżyk, wie pani, z łańcuszki. To mu żona dała, jak poschodził na wolno. I ja tego też pilnował. On prosił, że jak dożyje, żeby jej tutaj oddać to, żeby tego żona jak będzie żyć. Nawet ten krzyżyk to mi się przełamał na dwie części w drodze, podróży. Wiesz. I te części żeniło. I pompy pełne.